Cześć, witajcie, nazywam się Aga Bagińska.
Ja jestem Maciej Karcz.
A wy oglądacie Destination Eurovision Now. Dzisiaj mamy ogromną przyjemność porozmawiać z jedną z najbardziej rozpoznawalnych trenerek głosów w Polsce, której kanał na YouTubie śledzi już prawie 83 tysiące osób, której filmiki o najróżniejszej tematyce wokalnej cieszą się ogromną popularnością. Gosia Sacała jest dzisiaj z nami. Gosiu, witamy Cię serdecznie i dziękujemy, że przyjęłaś nasze zaproszenie.
Cześć, bardzo miło.
Nam też jest bardzo miło i porozmawiamy dzisiaj na najróżniejsze tematy. Eurowizja także się pojawi, ale najpierw chcielibyśmy Cię zapytać, jak w ogóle rozpoczęła się Twoja przygoda ze śpiewem? Wiemy, że chodziłaś przez 8 lat do szkoły muzycznej, grając na skrzypcach, ale kiedy był ten moment, że Gosia powiedziała sobie, śpiew to jest moja przyszłość, ja chcę to robić. Jak to wyglądało?
To był długi i bolesny proces. Może zacznę od początku. Śpiewam po prostu od zawsze i nie przesadzam, że od zawsze. Moja mama po prostu była wokalistką, taką, no, nie wiem, gdzieś tam czasem w telewizji nawet, ale mniejszego stopnia. I po prostu dużo ćwiczyła w domu z moim tatą. Mój tata pisał piosenki. I wielokrotnie po prostu jakby byłam częścią tego procesu, to nigdy nie było tak, że musiałam jakby sama stworzyć ten świat. On dla mnie istniał od mojego zarania dziejów. Natomiast to nigdy nie było świadome i to absolutnie nigdy nie było pod jakimś kierownictwem, aż nie skończyłam jakieś 13 lat może. Wtedy poszłam do studia piosenki, które teraz patrząc z perspektywy czasu widzę, jak bardzo zrujnowało mój głos na kolejne wiele lat. Jak człowiek ma te 13 lat, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, to przechodzi zmiany fizyczne w głosie, mutacje. I to, co trzeba zrobić, to trzeba bardzo ostrożnie prowadzić dziecko w tym wieku do dobrego śpiewania i to zdecydowanie nie zostało u mnie zrobione. I potem miałam taką walkę długą, dlatego mówię, że bolesne, bo miałam długą walkę z jakby takim zderzeniem dwóch rzeczywistości. Z jednej strony bardzo chciałam śpiewać, a z drugiej strony mój głos w ogóle ani nie brzmiał fajnie, ani nie reagował na moje komendy. I miałam wiele takich sytuacji, że moja jakby artystycznie chciałam zrobić jakąś dośpiewkę albo zrobić jakieś, że jakby czuję, że ten dźwięk tam by pasował idealnie, ale śpiewam i na górze jest nie, i po prostu no nie działa po prostu. Natomiast to, co się, jakby taki przełom, jeden z takich przełomów to był wtedy, kiedy byłam na warsztatach z chórem. Miałam jakieś tam solo i instruktor, który był dodatkowo, nie dyrygent, tylko instruktor, który był zatrudniony dodatkowo od emisji głosu, powiedział do mnie, Gosia, ja cię zabraniam przestawać śpiewać. Masz coś takiego w sobie, że ty musisz śpiewać. I jak ona mi to powiedziała, to ja w tym momencie... Okej, coś ze mnie będzie. Dobra, i to był moment, że ja się strzelałam, że ja muszę pracować nad głosem, ale że jakby jest szansa i że może coś być więcej. No i to było, jak miałam jakieś 16 lat albo 17 i od tamtej pory to tak drzemało przez jakiś czas, a potem się obudziło i zaczęłam pracować, zaczęłam śpiewać tak już na całego.
Czy poza śpiewem w Twoim życiu znalazło się miejsce na inne pasje, inne zainteresowania, którymi lubisz się zajmować w czasie wolnym?
Czas wolny, co to jest? Nie, żartuję. Mam kilka, po prostu pierwsza rzecz, uwielbiam czytać. Jestem po prostu jednym z takich naprawdę zapalonych czytelników. Uwielbiam przede wszystkim fantazy wszelkiego rodzaju, wszystko co jest baśniowe, wszystko co ma w sobie smoki, wróżki, księżniczki. Jestem all for it. Też Harry Potter, absolutna fanka, więc jakby czytanie, mój ulubiony dzień to jest kiedy ja po prostu mogę się wyspać i czytać w łóżku i nic więcej. Ale oprócz tego, to na przykład moja pasja, oprócz tego, chociaż nie często ma na to czas, to jest jednak wymagające precyzji i skupienia i no, więc to jedna rzecz. Druga rzecz, nie, trzeba powiedzieć trzecia. Trzecia rzecz to były moje studia zarządzania. I cały nurt takiego odchodzenia od hierarchii i systemowego podejścia do pracy. Ja jestem taka, że mnie to zabija wewnętrznie, jak jest jakiś system i jak jest jakieś pudełko, że musisz się zmieścić. uciekam, gdzie pieprz rośnie. I studiując właśnie zarządzanie, miałam takie poczucie, że myśl o tych hierarchiach i o tych systemach, w jakich funkcjonują organizacje, i dla mnie to było alergiczne. Natomiast kiedy przed potem jakby temat organizacji współczesnych, organizacji takich bardzo eksperymentalnych, nazywa się to turkusowe zarządzanie, to jest moja pasja, czyli po prostu przeprowadzanie ludzi, wyciąganie ludzi z systemu i przeprowadzanie ich do takiej wolności, w której mogą się realizować. Tylko nie wszyscy tam się realizują właśnie, więc to mnie trochę zgasiło, bo tego nie rozumiem. Ale więc powiedzmy, że to, takie trzy rzeczy.
Więc tak naprawdę można powiedzieć, że taki trochę człowiek orkiestra z ciebie, ale jednak głównie uczysz śpiewać, prowadzisz warsztaty, tworzysz swoją muzykę i chcielibyśmy zadać ci pytanie, co sprawia ci największą radość w twojej pracy, co jest taką największą satysfakcją, czymś, z czego zawsze jesteś dumna?
Najbardziej z dwóch rzeczy. Jeżeli chodzi o lekcje i YouTube'a, bo też traktuję to jako takie jakby moja realizacja się w sferze edukacji. To jeżeli chodzi o YouTube'a i o lekcje, to najbardziej mnie jara, jak ktoś zrobi coś dobrze po raz pierwszy i odkryje i ma ten błysk taki, wow, udało mi się, i on to usłyszy. I dla mnie to jest takie, jest to, po co żyję. A jeżeli chodzi o mój artyzm i o moje piosenki i o śpiewanie, to najbardziej wzrusza mnie to, jeżeli ktoś tak głęboko dotrze do kogoś tekst, który śpiewam, i tak głęboko dotrze ten przekaz, że ktoś odkryje w sobie jakieś nowe, nie wiem nawet jak to powiedzieć. Znaczy generalnie efekt jest taki, że się popłacze, ale nie dlatego, że on się cieszy, albo że jest mu smutno, albo coś, tylko że jakby to, co ja śpiewam, tak zarezonuje z jego duszą, że on odkryje podobną historię w sobie i to go tak wzruszy. Więc to jest najcenniejsze ze wszystkiego.
Chciałbym zapytać, jak rozpoczęła się twoja cała przygoda z YouTube'em? Kiedy zdecydowałaś, że chciałabyś się dzielić swoją pasją z innymi? I jak czujesz się z tym, że twoja popularność i rozpoznawalność wzrasta, bo jednak twoje filmy cieszą się niemałą oglądalnością?
No, powiem tak. Zaczęło się to tak, że po pierwsze, ja jestem strategiem i też jestem po zarządzaniu, więc jakby nie robię rzeczy tak, powiedzmy, od tyłka strony i tak bez żadnego celu. Więc po pierwsze, to jest jakby część strategii mojej na życie. W sensie ja potrzebuję miejsca realizacji, a takiego miejsca nie ma nigdzie. W ogóle taka szybka historia. Mam dużo znajomych w świecie takim rozrywki na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych, i byłam tam i widziałam, jak, w jaki sposób oni żyją, widziałam ich CV, jak ono wygląda, że w CV masz umiejętności, w Polsce masz Microsoft Office, prawo jazdy kategorii B, a tam było szermierka, tango, taniec z delfinami. Ja tak, o, to takiego czegoś. A nie ma takiego zawodu w Polsce, w sensie nie ma, to dopiero powstają parki rozrywki pierwsze i na razie nie są na takim świetnym poziomie, żeby w ogóle tam się przeprowadzić z tego powodu i żeby tam śpiewać, więc, no więc szkoda. Więc po prostu stworzyłam sobie swoją przestrzeń, w której mogę realizować moje pasje, więc to była pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że zawsze mnie drażniło to, dalej drażni w sumie trochę, tak? Znaczy, mimo że to jest mało takie dobre pod względem mentorskim, ale drażni mnie, jak ludzie pytają ciągle to samo. W sensie ja wiem, że oni są na innym jakby poziomie, ale już to powiedziałam wiele razy i mam o tym 5 filmów i coś tam, nie? Więc zanim tak było, zanim te filmy były, to miałam tak na lekcjach, że mówiłam coś jakiejś osobie i tydzień później powtarzałam jeszcze raz i 2 tygodnie później jeszcze raz powtarzałam i 3 tygodnie znowu powtarzałam, bo ktoś po prostu nie zaczaił jeszcze, nie? Więc teraz po prostu robię tak, obejrzę mój film na YouTubie i tam możesz oglądać go 1000 razy i ja nie będę sfrustrowana, że mówię to po raz 10, nie? No więc trochę na tym to polegało, że chciałam po prostu przekazać to, co mówię wszystkim, za każdym razem, przekazać raz wszystkim na raz.
Więc teraz myślę, że możemy przejść do tematu Eurowizji, której też trochę na twoim kanale możemy znaleźć. I chcielibyśmy tutaj zapytać, jaka jest twoja historia właśnie z Eurowizją? Czy oglądałaś ten konkurs wcześniej? Może wyczekiwałaś, czy jednak tak nie był może on aż taki ważny, jak to wyglądało?
Powiem szczerze, że ja w ogóle nie oglądam telewizji. To jest pierwsza rzecz, a to przeważnie było w telewizji, więc może niestety rozczaruję tutaj kilku fanów. Nie jestem ogromną pasjonatką w ogóle takiego spędzenia czasu po prostu. Ja po prostu nie oglądam talent showów, nie oglądam... To, co robię, to robię na potrzeby YouTube'a, bo wiem, że to jest to, co... Jakby tam dużo słuchać na żywo, bo to występy muszą być na żywo. Jak to jest konkurs, więc musi to być na żywo, więc jakby jest pewne, że to nie ma, że to nie jest playback, więc w tym momencie fajnie się to ocenia. Więc robię to z tego względu, natomiast ogólnie nie jestem fanką żadnych takich występów typu konkursy. Uważam, że to po prostu nakłada ogromną stres na człowieka, ogromną presję i nie zawsze to jest jakby dobry kierunek dla artysty, chyba że ktoś chce być gwiazdą, celebrytą, to okej, ale jak ktoś chce być artystą, no to średnio, no więc no, takie jest moje po prostu na to patrzenie, więc no nie oglądam jakoś super bardzo tego.
Jakiś czas temu na swoim kanale podzieliłaś się z widzami filmami, w którym przedstawiłaś zestawienie swoich ulubionych i tych mniej ulubionych utworów z tegorocznej Eurowizji. Chciałbym zapytać, co cenisz w eurowizyjnych piosenkach? Co sprawia, że uznajesz je za dobre i co sprawia również, że je odrzucasz? I chciałbym też zapytać, co takiego znalazłaś w piosence tegorocznej reprezentacji Islandii, że postanowiłaś stawić ją na swoim pierwszym miejscu?
To, co dyskwalifikuje piosenkę od razu, to jest nuda. Jakby to jest coś, co jakby ja w ogóle tego nie czaję w piosenkach. Jak piosenka jest nudna, to znaczy, że po pierwsze jest zbyt powtarzalna na przykład, albo że wykorzystuje elementy muzyczne, aranżacyjne, które już się pojawiały wiele razy w piosenkach, albo że w ogóle... I to może być kwestia postprodukcji, że po prostu ktoś zaśpiewał fajnie, ale potem producent to jakoś spłaszczył i jest lipa. Ale też może być tak, że niektórzy wokaliści po prostu nie mają tego przekazu, że jakby no nie czuć ich osobowości w tej piosence, więc to wtedy też jest nuda. Więc nuda jest takim pierwszym, że no go. Jeżeli chodzi o inne piosenki, które zdyskwalifikowałam, a nie były jakoś ekstremalnie nudne, to po prostu to był poziom jakiegoś tam, powiedzmy, kiczu, który już przekroczył moje prywatne, jakieś, wiecie, jakieś granice. Już było za dużo tego. Natomiast nie uważam, że niektórzy mogą mieć inne te granice, nie? Więc to jest jakby kwestia bardzo indywidualna. Jeżeli chodzi o to, co szukam, to szukam w jakiś sposób lustra w artyście. W sensie artysta musi być lustrem ludzkich emocji. Nie może być tak, że ani że śpiewa o niczym i że nic nie czuje, ani że śpiewa tak i jest tak zamknięty w sobie, że ja też nie mogę nic odczuć. Najlepszy performer, najlepszy artysta to jest taki, który wychodzi i odbija ludzkie emocje. I ja słuchając go czuję to wszystko, bo jakby czuję siebie, nie czuję go, czuję siebie. Zawsze to jakby człowiek zawsze czuje samego siebie, zawsze czuje swoje emocje, więc jedyne co artysta może, to może je odbić, może je no, być takim lustrem, taką refleksją. Przepraszam, refleksem, dokładnie. Więc to, co było w Islandii, to ja cały czas czułam radość tego człowieka, który cieszył się ze swojego żartu w pewien sposób. To był jakby podobny poziom muzykalności, na przykład do piosenki reprezentacji Rosji, natomiast Rosja do tego poziomu podnosi ten kicz, że ich cała mimika, ich wszystko jest tak na serio, że ja nie potrafię odczuć, jakby ja wiem to mózgowo, jakby wiecie, mentalnie, ja wiem, że oni to robią specjalnie, ale ja tego nie czuję, bo oni mają tak do takiego poziomu to wyniesione, że nie da się tego odczuć. A u tego gościa, jak nazwisko, tak brzmi dosłownie w moich uszach, u tego gościa ja czułam taką po prostu taki przesyt radości z tego, że on to robi, bo to jest tak śmieszne. I ja czuję tą radość i to jest najlepsze. Właśnie to jest to. Ja czuję tę emocję.
To pytanie, które chcę Ci teraz zadać, już trochę odpowiedziałaś wcześniej, ale mimo wszystko jest to dosyć ciekawa kwestia. Jak wygląda twój punkt widzenia, jeśli chodzi o samą Eurowizję? Co myślisz o tym konkursie, formacie? Bo jak wiemy, opinie i w Polsce, i na świecie są dosyć podzielone. Niektórzy sądzą, że nie można tam znaleźć nic dobrego, niektórzy wręcz przeciwnie, że jest to niejaka kopalnia talentów. I jak ty się do tego odnosisz?
No, po pierwsze, ABBA i Celine Dion, no w sensie, gdyby nie Eurowizja, jak żylibyśmy bez Waterloo, jakby no nie ma szans, jak żylibyśmy bez Celine Dion, więc jakby z jednej strony to, z drugiej strony w ogóle nie jestem fanką konkursów, tak, no już powiedziałam to, natomiast to, co jest Eurowizji fajne, to, że to nie jest konkurs wokalny, tylko konkurs piosenki. I to sprawia, że tutaj mamy bardzo duży margines błędu i subiektywności. Tutaj dużo rzeczy może być subiektywnych, tutaj dużo rzeczy może być płynnych. Czasami piosenka jest genialna, występ jest wokalnie zrujnowany, czasami występ jest fantastyczny, a piosenka jest okropna. I to jest tak, że niby mówimy, że tak, oceniamy piosenki, ale nikt nie jest w stanie tak obiektywnie na to spojrzeć, żeby nie słuchać występu i jakby wokalnej ekspresji, nie? Więc z jednej strony tutaj powiedzmy, to może być też traktowane negatywnie, bo niby piosenka, ale nie do końca. I tutaj jakby jest takie, te płynne są te jakby granice oceny, co tak naprawdę oceniamy. Z drugiej strony, może to być fantastyczny ratunek dla osób, które na przykład wokalnie nie prezentują nic na przykład. Nawet te Think About Things nie jest wokalnie jakoś trudne, nie? To jest ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra- śpiewa, ani nie jakoś nie moduluje głosem fantastycznie, nie wprowadza w jakiś świat. On ma po prostu piosenkę fantastyczną i to robi całą robotę. Więc czasami jak ktoś wokalnie jest przeciętny, to może by naprawdę mieć fantastyczny występ i wygrać całość. Więc powiedziałabym, że to jest wyjątkowość. Jakby ten konkurs jest wyjątkowy właśnie pod tym względem. Więc uważam, że to go stawia na lepszej pozycji niż inne konkursy na przykład.
I jak wiemy, Polska ma dość długą historię związaną z Eurowizją, którą zapoczątkowała Edyta Górniak 26 lat temu w Dublinie. Od tamtej pory przez Eurowizję przewinęło się wielu wspaniałych polskich artystów. Niektórzy mieli więcej, niektórzy mniej szczęścia. Jednak nie ma co ukrywać, w ostatnich latach polskim reprezentantom brakuje tego szczęścia i jeszcze nikt nie zdołał osiągnąć tego upragnionego sukcesu. Chciałbym cię zapytać, który występ szczególnie zapadł ci w pamięci, który wspominasz najmilej i jak myślisz, czego brakuje w niektórych polskich występach, że jednak jeszcze nie zdołały one sięgnąć po to upragnione zwycięstwo?
Najbardziej wspominać, czy po pierwsze nie mogę za bardzo wspominać, bo w sensie na przykład występy, które były takie właśnie godne wspomnienia, to jeszcze byłam tyle mała, że w ogóle nie mam co wspominać, ale to co, występ, który najbardziej mnie rusza, to jest Michał Szpak. I absolutnie go uwielbiam, po prostu jest fantastyczny, więc tutaj powiedzmy, że mu nic nie brakuje. A to, czego może brakować w piosenkach, to polskich, mam takie zdanie, w ogóle jestem taka, to chcę ruszyć temat patriotyzmu, ale takiego współczesnego, w sensie lubię mój kraj, ale nie jestem jakąś taką fanatyczką zamkniętą, wiecie, tak, że horyzont jest ciasny. Raczej mam takie patrzenie dosyć obiektywne i myślę o naszych, w ogóle w naszym narodzie, że my tak mamy taki problem z byciem jakby pośrodku. Cały czas wpadamy ze skrajności w skrajność. Raz jesteśmy ekstremalnie zachodni, a raz ekstremalnie wschodni. I tak po prostu jesteśmy Europą Środkową. Halo. A my tak jakby nie potrafimy, wiecie o co chodzi, że czasami te piosenki mają aż za dużo tej wschodniości, mają aż za dużo takiej polskiej liryczności, takiego polskiego melodramatyzmu, a innymi czasy są absolutnie kompletnie odcięte od polskości i brzmią jak niepolskie. I wiem, że ten balans jest trudny, ale wydaje mi się, że jest konieczne, że jakby uciekając cały czas od tożsamości narodowej, albo w jedną stronę, albo w drugą, no nie osiągniemy tego, co może, moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy byli tak w gruncie rzeczy sobą. I myślę, że to ma też ma trochę związek z tym, że może my nie wiemy do końca, kim jesteśmy. W sensie, już pomijając jakby Polskę ogólnie, to artyści sami też ewoluują, nie? I też szukają siebie. I jak ktoś jest świeżym artystą, to też nie ma często wpływu na to, jaką piosenkę dostanie i co tam zaśpiewa. I on też sam może nie wiedzieć jeszcze, kim jest. Nie wiedzieć, jak ją chce zaśpiewać. I czy on jest bardziej amerykański, czy bardziej ogólnie tutaj Europo-Zachodni, typu Wielka Brytania, Niemcy, Francja, czy bardziej wschodni, typu Ukraina, Rosja, Białoruś, coś tam. Jakby w którą stronę chcemy iść, nie? No, myślę, że trzeba po prostu wiedzieć, kim się jest i potem to egzekwować. To będzie rozwiązanie dobre.
Mhm. Więc zostając przy temacie polskich występów, gdybyś brała pod uwagę tylko wokal, to kogo umieściłabyś gdzieś tam najwyżej w swoim rankingu? Jeśli chodzi o artystów, którzy śpiewali do Polski na Eurowizji.
Najwyżej, mogę powiedzieć top 3, ale najwyżej. O, czekajcie, ja pomyślę. Technicznie najlepszymi wokalistami są Edyta i Mietek Szcześniak. Edyta Górniak i Mietek Szcześniak. Mietek dlatego, że jest naturszczykiem i Edyta też dlatego, że jest naturszczykiem. Czyli osobą, która po prostu tak ma. I to jest nie fair. Tak bardzo w skrócie, a tak w rozwinięciu chodzi o to, że podczas dojrzewania i podczas wykształtowania się głosu wielu z nas zachodzą zmiany, z którymi ciało nie wie, jak sobie poradzić, a osoby, którą nazywamy naturszczykiem właśnie, to jest bardzo głupie polskie słowo, ale jest takie, to u takiej osoby te zmiany nie, jakby nie wpływają na ten głos i ta osoba nadal potrafi zaśpiewać. Więc to jest bardzo wyjątkowa umiejętność, że ten mechanizm chodzi po prostu jak super naoliwiony, nic tam się nie zacina, wszystko jest dobrze. I z tego względu po prostu technicznie są najlepsi. I Mietek, i Edyta, oni nigdy nie musieli tej drogi przejść, żeby nauczyć się tego mechanizmu. Oni po prostu tak mają. Mają też niesamowite skale, mają też niesamowitą wrażliwość. Więc no, to czyni ich najlepszymi.
Jak też wiemy, sama Eurowizja nie ogranicza się tylko do półfinału i koncertu finałowego, które są poprzedzone wieloma tygodniami wielu prób, wielu praktyk i też promocji artystów. Dlatego chciałbym zapytać, co sądzisz o tak częstych próbach? Jakie one mają wpływ na wokal artysty, na samego artystę? Jak radzić sobie w takich sytuacjach?
No, co za dużo, to niezdrowo. Natomiast też jest druga strona medalu, która wygląda w ten sposób, że jak się ośpiewasz i zapoznasz z tą sceną, to potem ci jest łatwiej, bo to jest po prostu kolejny występ, nie? To nie jest pierwszy, to nie jest omega Eurowizja, tylko już byłem tutaj 50 razy, zaśpiewałem tę piosenkę i jakby to po prostu kolejny występ, więc to może mieć swoje plusy, może mieć swoje minusy. Jestem zdania, że jeżeli technika jest dobra, jeżeli człowiek potrafi panować nad swoimi emocjami, na przykład nie dać się ponieść na próbie, czasami tak się dzieje, że na przykład, ja tak czasami mam, jestem taka emocjonalna, że się wczuwam i po prostu, już po prostu 100% daję, a to dopiero próba, nie? A potem jest występ i już te moje 100% jest takie już płaczące, to bo, no bo już zużyłam część tej siły i nawet nie chodzi o jakby, że technicznie, tylko moja energia. Nie zachowałam swojej energii na potem, więc jeżeli ktoś jest rozsądny, to myślę, że nie powinno być problemu.
No właśnie, ale próby na Eurowizji są mimo wszystko bardzo potrzebne, bo wokaliści finalnie występują przed bardzo dużą publicznością, jednocześnie muszą pracować z mikrofonem, z kamerami, nieraz wykonywać układy taneczne, często dość skomplikowane. I jak poradzić sobie z taką ilością zadań i jeszcze na dodatek opanować głos i stres?
No, powiem tak, że po pierwsze, nie ćwiczy się tego naraz, w jednym momencie. Każda z tych umiejętności wymaga doświadczenia i jakby mechaniki ciała. I to jest coś, co teraz ja prywatnie przeżywam, bo za jakieś 4 tygodnie wychodzi mój pierwszy singiel z klipem. I to oznacza, że też muszę mieć właśnie teledysk i wszystko, i choreografię, i ćwiczę. I ja nie sądziłam, że mam tyle mięśni w ciele. Wolą mnie rzeczy, które w ogóle nie wiedziałam, że mam je w środku. to jedna rzecz, a druga rzecz, że łapię się na tym i też mnie łapie moja choreografka, że gościa, jak masz nogi ok, to nagle ręce masz źle, a jak już opanujesz nogi i ręce, to twarz wygląda jak Frankenstein. Ja mówię, dobra, jakby czaję. I dlatego, wiem, że to jest jakby ekstra krótki czas, ale jeżeli ktoś jedzie na Eurowizję, to raczej nie jest to osoba pierwsza jakby lepsza z ulicy. To nie jest osoba, która dopiero zaczęła śpiewać, dopiero zaczęła tańczyć, tylko to jest raczej osoba, która już to robi od wielu lat, więc na przykład, jeżeli chodzi o technikę wokalną, to ona nie musi tego ćwiczyć, bo ona po prostu ćwiczyła te schematy, te wszystkie skale, te wszystkie ćwiczenia 1000 razy w ciągu swojego życia i to wchodzi automatycznie. Tak samo praca z mikrofonem, ta osoba już wiele razy w tej scenie była, więc ona nie musi uczyć się, prawa ręka, odwróć się, ha, mina, teraz zrób emocję, że uginasz się cała, a teraz się wyprostuj, odsuń mikrofon. Jakby to jest wszystko w ciele, to jest wszystko mechanizm, to samo z krokami tańca i teraz też widzimy, że jak ktoś nie był w tym ćwiczony, to po prostu tego nie robi na Eurowizji. Po prostu ma tancerzy, którzy wokół niego gdzieś tam są, a on jest centrum i się nie rusza, bo on nie był osobą, która była na przykład uczona od 10 roku życia, że się tańczy.
Jak też wiemy, Polska przez ostatnie lata eksperymentowała z formatem wyboru swojego reprezentanta. Mogliśmy śledzić krajowe eliminacje. Rok temu Telewizja Polska pokusiła się o wybór wewnętrzny, a w tym roku po raz pierwszy artyści stanęli na scenie kultowego programu Szanse na sukces, który zwyciężyła Alicja Szemplińska. I chciałbym zapytać cię, co sądzisz? Jaki format jest najlepszy? Czy powinniśmy postawić może na jakieś programy typu Talent Show, jak The Voice? Czy telewizja powinna wybierać artystów wewnętrznie?
Och, to jest zagwozdka. Uważam, że ten format Szanse na sukces to nie jest najlepsze, co się wydarzyło, bo kurczeczki, no jak to powiedzieć? Szansa na sukces polega na tym, że się losuje piosenkę, nie? Jak losujesz piosenkę, która jest kiepska, no to nie zrobisz nic po prostu, no nic nie zrobisz. Jak losujesz piosenkę, która cię przerośnie, to też nic nie zrobisz. A potem finalnie śpiewasz zupełnie inną piosenkę. Uważam, że nie wiem, jaki to kraj ma, tak? Ale gdzieś tak jest, że się głosuje osobno na piosenkę, osobno na wykonawcę. Tak? Wydaje mi się, że to jest fajne. W sensie tutaj mamy tak, że no nie, uważam, że to jest bardzo zły system. I też uważam, że jeżeli chodzi o talent show, to na talent show idą osoby, które są nowe, które są świeże, które nie mają na siebie pomysłu, idąc na Eurowizję, to może być dla nich albo jakby wygrana życia, albo strzał w kolano na resztę życia. Też nie jest super pomysł. Uważam, że eliminacje takie, że po prostu artyści się zgłaszają z piosenką jest ok. I uważam też, że pomysł, że głosowanie na piosenkę i głosowanie na artystę osobno też jest ok. Tak jest moje zdanie.
No właśnie, powiedziałaś przed chwilą o osobach, które dopiero jakby wchodzą na rynek muzyczny, zaczynają śpiewać. I ostatnim pytaniem chcielibyśmy zapytać, jak postrzegasz Eurowizję Junior i co sądzisz o dzieciach, które w tak młodym wieku rozpoczynają już no naprawdę sporą karierę, tak jak na przykład Vicky Gabor czy Roxy Węgiel, czyli no nasze zwyciężczynie. Jaki jest u ciebie punkt widzenia na to?
Och... Tutaj mam zgrzyt taki wewnętrzny. Po pierwsze, Roxy jest fantastyczna, Vicky jest fantastyczna, obie są genialne. Będziemy mogli spekulować o tym, dopiero jak one osiągną wiek typu 25 lat i zbadamy ich psychikę i wszystko, jak to na nie wpłynęło. Więc ja jestem też fanką tego, jak moja mama mnie wychowała. W sensie, że ja serio nie jeździłam na żadne takie rzeczy. Nie byłam wystawiana na jakichś konkursach, nie byłam wystawiana na jakichś scenach, nie byłam porównywana do innych dzieci. Jakby na podstawie czegoś, nad czym nie mam w ogóle wkład kontroli, nie mam władzy, nie mam nawet czasami wpływu na to, jak coś zostanie odebrane. Nie mam pojęcia, jak moja psychika by wyglądała, gdybym takie sytuacja mnie doświadczała w swoim życiu. Więc to jest z jednej strony. A z drugiej strony są osoby, które rodzą się naprawdę z niesamowitą dojrzałością i z poczuciem własnej tożsamości, które jest niezachwiane. I dla takich osób Eurowizja Junior jest fantastyczna, bo one mogą od samego początku być na topie i cały czas budować swoją karierę typu, myślę sobie na przykład teraz o Beyoncé, która od maleńkości robiła dokładnie to samo i teraz jest na szczycie szczytów tylko dlatego, że zaczęła tak wcześnie. Więc tak sobie myślę, że Vicky Gabor ma dokładnie tą samą szansę. Vicky Gabor może być drugą Beyoncé za 30 lat, nie? Bo zaczęła po pierwsze bardzo wcześnie, ma super charakterystyczne brzmienie, zrobiła ze swojej słabości wielką siłę, słabości mam na myśli jakby jej wymowa języka polskiego, śpiewa tak inaczej od wszystkich, to jest niesamowite. Roxy w ogóle też jest fantastyczna, więc uważam, że karierowo jest to super ruch. Jeżeli chodzi o ich psychikę, no bym bardzo uważała i jako rodzic na pewno nie zrobię czegoś takiego, że będę to dziecko moje wypychać w żaden sposób. Chyba, że no samo będzie chciało, to wtedy inna rzecz, nie?
Z bólem muszę powiedzieć, że doszliśmy do końca naszej rozmowy, ale oczywiście zapraszamy wszystkich do subskrybowania Gosi, do śledzenia jej twórczości i wyczekiwania nadchodzącego singla, który, jak już wiemy, pojawi się niedługo. Zachęcamy również do śledzenia Destination Eurovision na wszystkich mediach społecznościowych i spędzenia nadchodzącego lata z nami. A tobie, Gosia, dziękujemy bardzo za poświęcony czas i przemiłą rozmowę. Dziękujemy
bardzo.
Nie
ma sprawy. Ja jestem bardzo zaszczycona, także super się gadało i buziaki wszystkim.